Gościem lipcowej kartowskiej audycji literackiej jest pan Kazimierz Brakoniecki. Będziemy rozmawiać już po raz wtóry w tej audycji, chociaż po przerwie. Tym razem przyczynkiem do tej rozmowy jest książka Poeta i świat, ale myślę, że porozmawiamy także o innych rzeczach. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jestem w Radiu Uniwersyteckim.
Proszę wybaczyć pytanie na początek odbiegające od literatury, ale po tej przerwie, po też czasach, które są dość niepewne z wiadomych powodów, chciałabym pana zapytać po prostu, co u pana słychać literacko i poza literacko?
No tak, od 2 lat jestem na emeryturze, więc rocznik 52, więc czas płynie szybko, banał, ale bardzo mnie dotyczący. Nie robię z tego żadnej tragedii, bo to jest i biologia, póki co zdrowie dopisuje. Przenieśliśmy się z Jarot do Pieczewa, albo lepiej osiedlowo na Pieczewo, z bloku do bloku, bliżej tutaj lasu, bo mamy pieska, więc mam tutaj na spacery z pieskiem blisko. Przeszliśmy COVID w marcu tego roku. Jakoś się udało wyjść z tego wszystkiego. Teraz po szczepieniach, no zobaczymy, co będzie dalej. Jest to znak zapytania dotyczący wszystkich i wszystkiego. Poza tym dużo pracowałem przez te 2,5 roku na emeryturze, bo dokończyłem pewne rzeczy, pewne książki, pewne tłumaczenia, także ukazały się one, na przykład tłumaczenia tomów poezji poetów bretońskich w wydawnictwie Forma, tomy wierszy, na przykład ostatnio w Instytucie Mikołowskim i oczywiście w naszym tutaj oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2 grubsze książki, jedna zatytułowana Cudzoziemiec, a druga właśnie ta Poeta i świat. Są to teksty wybrane z wcześniej publikowanych, więc myślę, że teraz czas trochę odpocząć.
Ta książka Poeta i świat ma jeszcze podtytuł Wyznania, wywiady, wiersze, wskazujący na to, co jest w środku. Ja jestem po lekturze, no i właśnie nie wiem, czy dobrego słowa użyję, ale myślę, że to taka trochę hybryda, no bo mamy eseje, można powiedzieć, wiersze, ale też wywiady. Wywiady, które z panem przeprowadzali różni autorzy, dziennikarze, niektórzy dość znani tutaj w środowisku olsztyńskim, jak na przykład Sławomir Ostrowski, myślę, że to dość znany dziennikarz. Proszę opowiedzieć o procesie powstawania tej książki.
Tak, na marginesie moich dzieł oryginalnych i nowych, o których nieco wspomniałem, i przekładowych, postanowiłem, bo czas goni, zrobić taki wybór najważniejszych, bo dosyć sporo publikowałem przecież artykułów i recenzji i różnych tam takich drobnych tekstów w prasie ogólnopolskiej, a debiutowałem wierszami w 1975 roku, a więc to trochę już czasu minęło i postanowiłem zrobić taką programową książkę, więc przejrzałem, czym dysponowałem. Wybrałem moim zdaniem z tych najważniejszych, najważniejsze teksty. Troszeczkę je podrasowałem, to znaczy niekiedy skracałem, niekiedy dużo skracałem, a niekiedy coś w pewnym sensie zmieniłem, ale niedużo, to zależy. Dorzuciłem wywiady, takie też istotne, i wiersze, ale podkreślam, że ten tytuł dotyczy wierszy i wywiadów i artykułów, czy raczej esejów też i reportaży pewnych takich eseistyczno-autobiograficznych. Dotyczą one mojego programu poetyckiego, a więc zawsze poeta i świat, a więc światologia, a więc światowidzenie, a więc poezja jako metafizyka doświadczalna, można to wymienić, światologia i tak dalej, i tak dalej. Charakterystyczny jest też tytuł, że poeta i świat, to kiedyś Kraszewski na początku swojej twórczości opublikował taką powieść. Powiem szczerze, nie czytałem, ale pamiętałem o tym tytule. No, podobno nie jest to najwybitniejsza powieść Kraszewskiego, bo podobno go nie doceniamy, trzeba do niego zajrzeć, no ale to może ktoś inny. I w tym tomie on opisał bardzo podobną, w końcu muszę zajrzeć, podobne ciekawe dzieje jakiegoś polskiego poety romantycznego, fikcyjnego, bodajże na wygnaniu, na emigracji w Dreźnie, więc tytuł znałem, więc idealny tytuł, a poza tym Książka jest dedykowana Stefanowi Napierskiemu, który wydał w latach 30. bodajże lub pod koniec lat 20. tamtego wieku tą wierszy, a to znany był wtedy krytyk i mecenas i tłumacz i poeta, wydał tą wierszy właśnie poeta i świat. A te jego wiersze dosyć dobrze znałem, bo kiedyś interesowałem się i zajmowałem się, jak studiowałem i nie tylko studiowałem w Warszawie, więc te wszystkie czasopisma przedwojenne i tomiki przeglądałem i czytałem, więc go dobrze znałem, twórczość i osobowość tego Stefana Napierskiego. I chciałem mu złożyć hołd nie tyle dla jego twórczości, ile pamiętając o jego strasznej śmierci, bo zginął zamordowany w 1940 roku w Palmierach przez Niemców, a miał pochodzenie żydowskie, to był jego pseudonim i po prostu strasznie z tych takich wspomnień o nim strasznie no, bał się tego wszystkiego, tej wojny i a spotkało go nieszczęście, więc wiemy, dlaczego tak się strasznie tego wszystkiego bał. No a potem sobie uświadomiłem, ale już po zakończeniu, że Wisława Szymborska zacytuowała swój odczyt noblowski właśnie poeta i świat. Więc to już po zakończeniu, więc pomyślałem sobie, że rozrzut całkiem niezły, a ja tu się wpisuję tym cały czas, tym swoim programem Człowiek i świat, poeta i świat i tymi różnymi neologizmami i konceptami o tym doświadczeniu podstawowym, jakim jest dla mnie właśnie to poprzez życie, doświadczanie świata realnego, empirycznego, które wcale nie jest takie powierzchowne.
O poezji chciałabym, żebyśmy jeszcze za chwilę porozmawiali, ale jeszcze zapomniałam, wymieniając te gatunki, które składają się na tę książkę, powiedzieć o dziennikach, bo i takie, chociaż one jakby najmniejszą objętość zajmują chyba w tej książce, ale również są. I ja powiem szczerze, że zawsze, bo to już nie pierwszy raz, kiedy czytam pana dzienniki, na przykład z podróży po Francji, zawsze czytam je z ciekawością. To wynika z moich zainteresowań innymi kulturami, ale też wiem, że pan jako osoba, która zna bardzo dobrze język francuski, Francję, literaturę francuską, zawsze coś ciekawego mi podpowie. Zatem przyznam szczerze, że to też były strony w tej książce, które z uwagą przeczytałam.
Tak, rzeczywiście. To jest specjalnie dodałem, bo to są nowości tuż drukowane przed ukazaniem się tego tomu. Tego jeszcze mam sporo. Też mam jeszcze dzienniki w ogóle nieopublikowane. Część zniszczyłem, spaliłem, bardzo dużo zresztą. Ale zostawiłem sobie kilka jeszcze takich właśnie zeszytów, dzienników, które może kiedyś opublikuję, może nie. Ale rzeczywiście te reportażowo-eseistyczno-autobiograficzne z podróży to w zasadzie w dużym stopniu opublikowałem w różnych pozycjach, a jedna książka całkowicie jest, może nie jedna, ale z ostatnich, to Cudzoziemiec, to są właśnie reportaże, właśnie trzy główne, duże reportaże z tych pobytów, ale mogę też wymienić, bo tutaj się w tym dobrze porozumiemy, jeżeli chodzi o to, również taki tom jak Ziemiec, to są również wędrówki, bo prowincjonalki rowerowe, czyli reportaż autobiograficzny o jeździe na rowerzycy wokół Olsztyna, czyli po południowej Warmii. Albo Notes Kurlandzki z pobytu w Kurlandii. Taki przegląd XX wieku z pozycji jednego miejsca, w tym wypadku Windawy.
Tak, wiedziałam, że nasza rozmowa będzie po różnych rejonach przebiegała i to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że słuchacze będą nadążać. A propos Ziemca i pisząc doktorat o reportażach o Warmii i Mazurach, w rozdziale takim teoretycznym tak zwanym, w tymże Ziemcu i w tych prowincjałkach znalazłam cytaty potrzebne mi do takich rozważań o tożsamości. Kopalnia wiedzy i tematów, jak zwykle, jeśli chodzi o pańską twórczość.
No właśnie, powiedzieliśmy o tej hybrydzie. No ja lubię tego typu twórczość hybrydową i niekoniecznie ona ma polegać na tym, że na przykład w prozie, bo moja proza to często jest, nazwijmy tak, reportersko-eseistyczno-autobiograficzna, jak wspomnieliśmy, że wstawiam jeszcze wiersze, ale w ogóle, że wiersz to nie jest czystym lirykiem, ale można powiedzieć, że to jest reportaż, że to jest pewna anegdota, anegdota, nowelka, a proza jest bardzo nasycona moim subiektywizmem i poetyckim widzeniem rzeczywistości.
Bardzo bym chciała, żeby słuchacze sięgnęli po tę książkę, ale chciałabym jednocześnie, żeby po przesłuchaniu tej audycji wyszli z jakąś wiedzą też. I chciałabym pana, panie Kazimierzu, poprosić o opowiedzenie, wytłumaczenie pojęcia poezja konkretu metafizycznego, bo ono, to pojęcie się tutaj przewija w tej książce bardzo często. Właściwie to taki, nie wiem, czy dobrze powiem, jeśli powiem, że to taki fundament, zwłaszcza tej pierwszej części tej książki, więc bardzo proszę.
Tak, rzeczywiście to dosyć trudne, jednocześnie proste, jak samo życie, wiadomo. U mnie jest to rzeczywiście pierwsze pojęcie, które się pojawiło. Później ono się rozrastało, no i doszło do światologii, czyli do tego doświadczenia świata w sensie jednocześnie i metafizycznym, i realistycznym, bo ja wszystko łączę, więc to jest rzeczywiście taki rodzaj hybrydy. A konkret metafizyczny powstał z namysłu, pierwszego namysłu, jak pisałem pracę magisterską na polonistyce na Uniwersytecie Warszawskim o poezji międzywojennej Czesława Miłosza. Wtedy my byliśmy w ogóle pierwszym pokoleniem, któremu pozwolono pisać pracę magisterską, prace magisterskie o tym poecie, bo wtedy w latach 70., już nie mówię o 60., on przecież był krytykowany i można było pisać na przykład w jakichś recenzjach czy artykułach, przywołując Czesława Miłosza jako na przykład autor Trzech Zim albo znany autor Ocalenia, a nie Czesław Miłosz. Andrzej Lam był promotorem i on też w tej chwili od lat jest wielkim fanem, już jako profesor emerytowany, Czesława Miłosza, a wtedy nam odradzał, żebyśmy lepiej nie pisali o tym niedobrym pisarzu emigracyjnym, antykomuniście. Więc czasy się zmieniły i mój pogląd o konkrecie metafizycznym wynikł z refleksji wpierw o poezji Baudelaire'a, bo znam się na tej poezji francuskiej dosyć dobrze, albo lepiej znałem się, a na pewno o poezji z przełomu XIX i XX wieku, tej najciekawszej francuskiej. I to było takie pojęcie, które, żeby w prosty sposób powiedzieć, które wskazywało na nośność poezji jako rodzaju wypowiedzi odnoszące się do realistycznego świata, a nie do fantastycznego, a nie do również estetycznego, czy jakiejś tam metaforyzacji rzeczywistości, ale do konkretu, a więc na przykład do życia codziennego, żeby przenieść świat codzienny wyższy wymiar, ale to przenoszenie to nie miałoby mieć nic wspólnego z symbolem, bo my wiemy, co to jest w poezji symbol. Na przykład trywializując, na przykład czarny łabędź symbolizuje coś, biały łabędź symbolizuje coś, ja nie. Ja w tym moim rozumieniu chciałbym i chciałem zostawić właśnie tę immanencję tego białego łabędzia żywego i dlatego, że bardzo konkretnego, ten łabędź, a nie w ogóle jako łabędź, jako koncept, abstrakcja, tylko ten łabędź, którego ja na przykład widzę na stawie, z niego zrobić taką parabolę, z niego zrobić łabędzia przykładowego poprzez ujęcie mojego stosunku do niego i chwycenie jakby tej natychmiastowości życia w tym momencie, ja widzę, poznaję, opisuję. Czyli, że ten łabędź zawsze będzie żywy w poezji, a nie jest natychmiast przeniesiony, jak w niektórych wierszach, w rejony abstrakcji albo metaforyki, że on jest podrzędny, że on jest przedmiotem. Nie, ja jestem podmiotem i on jest podmiotem. A to, co powstaje, to powstaje w tej relacji, w tym stosunku, to jest właśnie ta poezja, prawda? To doświadczenie tego życia. Więc jest to bardzo proste, a jednocześnie skomplikowane, ale można powiedzieć na przykładzie poetów, na przykład Whitman jest to poeta konkretu metafizycznego. To jest poeta, który opiewa życie, wielkość życia codziennego w perspektywie życia i śmierci, miłości i cierpienia. Opisuje realia amerykańskie, miasto, krowę, psa, kolegę, przyjaciela, jego rysy, wygląd. a nie pisze o matematyce, nie pisze o jakimś symbolu, o jakimś ideale platońskim, nie wiadomo o czym, ale jednocześnie kryje się w tym taka potęga życia, że ten konkretny, podkreślam, konkretny indywidualny podmiot, czy to może być krowa, czy człowiek, nagle staje się bytem szczególnym, bytem wyjątkowym, czyli podkreślamy wyjątkowość pojedynczego życia. Ale podkreślam jeszcze raz, może to być i łabędź i krowa, a może być to kobieta czy mężczyzna. Nie ma tutaj podziałów tego typu. Inny taki poeta, to już wspomnieliśmy, prawda, Czesław Miłosz, Aleksander Watt, a z Apollinaire, Sondrars, Baudelaire. Baudelaire mówił, że nowe widzenie poezji polega na tym, żeby z błota, w tym wypadku błota miejskiego w Paryżu, zrobić diament, jakby powiedział Norwid, a nie opisać perliście, metaforycznie. Nie, musimy wyjść z samej istoty życia. Czyli tutaj cały czas podkreślam rolę konkretu, ale dodaję właśnie konkret metafizyczny ze względu na to, aby ukazać, że z tego zderzenia wypływa taka szersza, głębsza refleksja i wizja rzeczywistości, a nie tylko przypadkowa.
Wymieniał pan m.in. Watta, Miłosza, Baudelaire'a i o tych poetach są też wiersze w tej książce. Tak. I to jest również bardzo ważna część tej książki, taka, przepraszam za określenie, rzucająca się w oczy, bo od razu tam pobiegłam. Jak zobaczyłam, chciałam poczytać. I mam prośbę, czy mógłby pan jeden z tych wierszy odczytać swoim głosem? Ja bym stawiała na Herberta, na wiersz o Herbercie, ale jeżeli pan życzy sobie inny, to bardzo proszę.
Zastanawiam się. Hania i ja, a szczególnie Hania, nie przepadamy za Zbigniewem Herbertem, ale tutaj jest wiersz o nim, rzeczywiście. Nad tym wierszem trochę pracowałem, chociaż to jest bardzo prosty wiersz. Ale
tak, prosty, ale tak, tutaj abstrahując od tego, czy się lubi Herberta, czy nie, jako poetę, ale jakoś tak podoba mi się przedstawienie jego postaci. W tym krótkim stosunkowo utworze, tak.
Ale... No to świetnie, to znaczy, że mój namysł był dobry nad Zbigniewem Herbertem.
Tak, no chyba tak. Nie wiem, moja ocena jest tutaj kluczowa, ale Herbert jest takim poetą, który nauczył mnie osobiście szacunku do mitologii. Tak, ja zawsze traktowałam ją po macoszemu w szkole. To nie był nigdy mój temat. Ja wolałam coś realistycznego, coś, co mogę dotknąć. Jakoś nie czułam tego. Nie, ale czytając wiersze Herberta, zrozumiałam, że trzeba ją znać, żeby pewne konteksty kulturowe rozumieć i żeby też móc czytać poezję ze zrozumieniem. I dlatego ten Herbert tak gdzieś mi chodzi po głowie. Dotychczasowe moje życie, takie świadome, powiedzmy.
Dobrze ujęte, a więc przeczytam wiersz o Herbercie. To są takie sylwetki poetów. Nie był, jak sugerował, żadnym partyzantem AK, żadnym poetą wyklętym. Lubił kłamać, konfabulować, imprezować, przebywać w dobrym towarzystwie dobrze umarłych. Mieszkać jak najdalej od ojczystego kraju, do którego jak wracał, to heroicznie utykał. A jednak był wielkim poetą i wiersze schodziły z niego jak skóry z biblijnego węża, który przylgnął do drzewa wiadomości, czekając na eschatologiczny sezon. Jego prawicowi wyznawcy zmienili przesłanie „bądź wierny, idź” na „bądź mierny, chodź z nami”. Rzut kamieniem albo słowem w człowieka, który się nie obroni wierszem.
Dziękuję i poproszę jeszcze o jakiś od razu.
Ale przeczytam właśnie też bardzo realistyczny wiersz. Mówiliśmy o tym realizmie poetyckim, który jest rzeczywiście tym realizmem, ale takim integrującym, integralnym, gdzie konkret nabiera takiego głębszego znaczenia, prawda? Sondrars. Provencia, Aix-en-Provence, 1941 rok. Na tarasie kawiarni de Deux Garçons przysiadła Felicja poznańska Saussure. Była żona i matka trojga dzieci, Blaise Saussure'a Sondrarsa, który też tutaj jest, ale udaje, że nie widzi swojej żony, która jest polską Żydówką i jest dla jego odwagi zagrożeniem, jako ochotnika z pierwszej wojny, inwalidę bezrękiego, jako poety awangardowego, który Feli zawdzięcza w młodości tak wiele, nawet wyjazd do Nowego Jorku i tę słynną chrześcijańsko-nowoczesną Wielkanoc. Teraz jej nie widzi i się boi, pali papierosa i się poci, Fela znika z tarasu, nie chcąc go onieśmielać. Kocha go nadal, ale jeszcze bardziej tamtego z epoki wolnej poezji, kiedy tak nie cuchnął strachem rzeczywistości.